Co w kocie piszczy?
A z nami już znawczyni kotów, behawiorystka, przede wszystkim autorka książek, teraz najnowszej Rozmowa z kotem, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór. Czy Gacek gdzieś tam blisko koło pani?
Oczywiście, Gacek jest teraz cały czas koło mnie, bo to jest niesamowicie przyjacielski, przytulaśny kot. Akurat uznał, że pierwszej części audycji nie będzie nadzorował, wszedł do swojego śpiworka, zwinął się w krewetkę i śpi, ale jest zaraz obok, także zdecydowanie będzie uczestniczył, choć może akurat trochę bardziej biernie.
Kiedy wrzuciłam zapowiedź audycji na swój profil, to tam się pojawiło, oczywiście pewnie to miał być taki żart kolegi fotografa z Gazety Wyborczej, że to prawie szatan, ponieważ jego wygląd kota Sfinksa wzbudza wiele emocji. Czy pani się spotyka z różnymi określeniami dotyczącymi tego kota?
Tak, i to jest zupełnie normalne, ponieważ jest bardzo różna reakcja ludzi na coś, czego nie znają, co jest dla nich nowe. I no, powiedzmy sobie szczerze, wygląd sfinksów jest specyficzny, przez to, że one mają taką pomarszczoną skórę i część tej pomarszczonej skóry uwydatnia się na ich czole, to czasami one wyglądają tak, jakby były wiecznie wkurzone, albo jakieś takie niezadowolone z życia. Tymczasem ja właśnie tłumaczę teraz wszystkim, że to nie jest kwestia tego, że kot jest jakiś negatywnie nastawiony. On po prostu ma taką twarz. Więc jakby musimy się do tego przyzwyczaić, bytując z takim kotem pod jednym dachem, ale tak naprawdę, kiedy poznaje się charakter sfinksa, to jakby przestaje się patrzeć na jego wygląd i rzeczywiście też spotykałam się nawet wśród swoich znajomych z takimi komentarzami, że no nie wiedzą, czy chcieliby się obudzić w środku nocy i zobaczyć przed sobą taki pyszczek, a ja właśnie jestem zachwycona, bo to jest niesamowite doświadczenie i na pewno nie należy tych kotów oceniać tylko po wyglądzie.
To też pokazuje, jak bardzo stereotypowo myślimy, prawda? Chociaż te jego takie zmrużone oczka w kształcie cytryn, jak wyczytałam dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do audycji, no rzeczywiście jakąś emocję nam przekazują, prawda?
O tak, to jest bardzo takie nasycone spojrzenie, że tak powiem. Chociaż muszę przyznać, że Gacek jest ze mną krótko, bo w naszym domu jest...
Ale to już za moment pani opowie, tylko jeszcze, bo chciałabym bardzo, żeby pani opisała i za moment Gacek jakby sam się przedstawił w dźwięku Jestem Gacek.
Tak. Ja tylko chciałam nawiązać do tego, że życie z takim kotem to jest jakby nauka komunikacji na nowo. Bo pomimo tego, że przecież z kotami żyję od zawsze praktycznie i są w moim życiu już ponad 20 lat, to z nim właśnie pewnych komunikatów trzeba się dopiero nauczyć, bo taki sfinks jednak porozumiewa się troszkę inaczej niż takie nasze domowe mruczki, z którymi na co dzień mamy do czynienia.
To może w takim razie oddajmy może głos Gackowi, niech się przedstawi w tym dźwięku, który zresztą pani specjalnie nagrała do audycji. Dźwięku Jestem Gacek.
Cześć Gacku. Dzień dobry, przywitaj się. Powiedz, jestem Gacek, mam 3 lata i jestem sfinksem z rodowodem, tak? Jestem też bardzo rozgadany i chętnie informuję cały świat dookoła, co mam do powiedzenia. Tak? Łała? No pewnie, że tak. Ślicznie.
Wspaniały jest gadułka. A teraz pani Małgorzato, skąd Gacek wziął się u pani?
W zasadzie tutaj się zbiegło kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to była moja od bardzo, bardzo dawna pielęgnowana gdzieś w sercu miłość do sfinksów, ponieważ ja się tymi kotami gdzieś może nie zachwyciłam, ale zafascynowałam jeszcze jako dziecko. Pamiętam, że jeszcze mając dosłownie kilka lat, jedną z takich pierwszych dużych książek o zwierzętach, jaką sobie zażyczyłam, była właśnie Księga Kocich Ras. I przeglądając te rasy tam zawsze się zastanawiałam, jakiego kota w przyszłości chciałabym mieć, gdybym mogła. Oczywiście wtedy jeszcze nie było żadnych widoków na posiadanie żadnego kota, ale gdzieś tam takie dziecięce rozważania toczyły się w mojej głowie i zawsze jak dochodziłam do tego sfinksa, to on był taki fascynujący dla mnie, bo z jednej strony był taki brzydki, że aż piękny i gdzieś tam mnie do niego ciągnęło, a później już na etapie swojej pracy zawodowej miałam okazję spotkać się ze sfinksami, no chociażby w ramach konsultacji behawioralnych i wtedy właśnie odkryłam tą magię, to o czym wspomniała pani zapowiadając naszą dzisiejszą rozmowę, czyli to ciepło, tę niesamowitą skórę tych kotów, to jakie one są cudowne w dotyku, bo są absolutnie niezwykłe i też zaczęłam poznawać ich charaktery i wtedy zdecydowałam, że no gdzieś kiedyś w moim domu sfinks się pojawi. Natomiast zupełnie nie planowałam tego w tym momencie, więc jakby jedna część tej historii to jest gdzieś ten mój pomysł na sfinksa, który zawsze mi tam z tyłu głowy leżał, a druga rzecz to jest tak naprawdę pewien zbieg okoliczności. To znaczy poprzednia opiekunka Gacka niestety zakończyła życie w dość tragicznej sytuacji, w tragicznych okolicznościach i kot, który mieszkał z nią wcześniej, po prostu na cito gwałtownie i tak no gardłowo szukał domu. Trafił do mojej przyjaciółki, która w Rzeszowie prowadzi hotel dla kotów i też ma ogromne serce dla zwierząt i zawsze stara się pomagać. Natomiast Basia no, ma 9 swoich zwierzaków i też w większości nie są to zwierzęta w 100% zdrowe, tylko każdy z nich wymaga pewnej konkretnej opieki, więc po prostu 10 kot już by ją przerósł. A tak się składa, że Basia Orzechowska jest jedną z współprowadzących na tych moich autorskich studiach z behawiorystyki kotów, które odbywają się w Krakowie. I akurat miałyśmy okazję spotkać się na zjeździe ze studentami, gdzie Basia przyjechała z Rzeszowa ze swoimi kotami do zajęć z felinoterapii, żeby przeprowadzić ze studentami zajęcia po prostu akademickie. I kiedy spotkałyśmy się na parkingu, ja zajrzałam do jej samochodu i zobaczyłam poza kotami, które znam, bo już miałam okazję poznać te zwierzaki wcześniej, również Gacka. I tak zupełnie w żartach rzuciłam do niej, żeby przeliczyła sobie zwierzaki, jak będzie wracać do domu, bo może się okazać, że jednego jej będzie brakować. A Basia całkiem poważnie odpowiedziała, no ale przecież ja po to go przywiozłam, żebyś go zabrała. No i, że tak powiem, zostały mi 4 godziny wtedy na podjęcie decyzji, czy biorę, czy nie biorę. Basia mnie szybciutko wprowadziła w całą tą jego historię, utratę domu i to, że no, trafił do niej dość gwałtownie. Oni się co prawda wcześniej znali, ponieważ Gacek odwiedzał jej hotel, kiedy jego poprzednia opiekunka potrzebowała opieki dla swojego zwierzaka. Także Gacek trafiał do hotelu i znał Basię, zresztą trafiał tam jeszcze ze swoim bratem. Brat niestety nie przeżył ze względu na to, że w międzyczasie zachorował na wirusową białaczkę kotów. No i nie udało się go uratować, no ale Gacek został. I w całej tej sytuacji po prostu no kolejny element świata mu się gdzieś tam załamał, zwalił na głowę. No i jakby był kot w potrzebie, byłam ja czekająca na swojego sfinksa, a jednocześnie ja ciągle gdzieś mam jakieś takie opory przed kupowaniem dla siebie zwierząt. Ja absolutnie nie oceniam ludzi, którzy dokonują zakupów w hodowlach. Ja to w pełni rozumiem i naprawdę wolę, żeby odbywało się to tak i żeby zwierzaki były, powiedzmy, rozmnażane w sposób legalny i właściwy, a nie gdzieś tam szukały ratunku, łażąc i błąkając się po śmietnikach i po ulicach. Niemniej jednak no ja jakoś przez całe życie zawsze miałam koty z adopcji, tak? Koty, które potrzebowały pomocy, koty, które były w jakiejś złej sytuacji. No i tu się trafił taki Gacek, więc niewiele myśląc, dokonując tylko podstawowych kalkulacji, stwierdziłam, no dobrze, no kolego, skoro pojawiłeś się w moim życiu w takim momencie, no to może właśnie to jest to. No i tak właśnie Gacek do nas trafił.
Ale to mimo wszystko chyba łatwa decyzja w momencie, kiedy się spełnia marzenia.
Chociaż no miałam trochę oporów, bo to jednak jest kolejny zwierzak, którego trzeba otoczyć pełną opieką.
To czwarty u pani.
Piąty.
Piąty kot.
Piąty.
Stefan Buniakiwi.
I OPEC.
I OPEC. No i teraz Gacek. No to rzeczywiście, to już ma pani całkiem spore statko.
No, a ściany nie chcą się poszerzać. W mieszkaniu metraż się nie zwiększa, więc też musiałam się zastanowić, czy będę miała dla niego odpowiednią ilość zasobów, miejsca, czasu. Czy podołam finansowo w momencie, kiedy na przykład no, trzeba będzie udzielać mu pomocy weterynaryjnej, no bo niestety zwierzaki to nie są tylko przyjemności, to są też obowiązki i odpowiedzialność, tak? Więc jakby wszystko to musiałam sobie gdzieś tam w głowie przeanalizować, no ale stwierdziłam, no... Raz kozie śmierci, że tak powiem. I jest z nami mały kosmita. Wywrócił nam tutaj trochę świat, ale z drugiej strony pięknie się wpisał w grupę. Fantastycznie się zaaklimatyzował. Także ja po tym, no niecałych dwóch tygodniach, kiedy jesteśmy razem, to ja już się tak czuję, jakbym był ze mną przez pół życia.
Pani Małgorzato, a jak zareagowała hodowczyni? Bo pani ten wątek bardzo chciała poruszyć, dlatego że osoby, które kupują zwierzęta u hodowców, też wiedzą, jakie hodowcy mają zwyczaje. Oczywiście ci, którzy wkładają bardzo dużo serca w hodowlę. Proszę powiedzieć, co tutaj się wydarzyło?
Ja zdecydowanie chciałam od pierwszego momentu, kiedy tylko Gacek do mnie trafił, bardzo chciałam nawiązać kontakt z hodowcą, ponieważ hodowcy, jeżeli mamy tutaj na myśli dobrych hodowców, takich prawdziwych, którzy poświęcają serce tym swoim zwierzakom, no oni też są żywotnie zainteresowani zawsze tym, co się dzieje z ich zwierzętami, tak? Pomimo tego, że no... taki kot jest przedmiotem handlu, no to jednak jeżeli ktoś ten miot inwestuje nie tylko finansowo, ale również angażuje się uczuciowo w jego odchowanie i w jego wyprawienie w dalsze życie, no to uznałam, że powinien wiedzieć, tak, co się wydarzyło, jaka jest historia kota, że kot jest u mnie, że jest bezpieczny, że wszystko z nim jest dobrze, że wszelkie jakieś rzeczy, których będzie potrzebował, będą mu zapewnione. Więc w momencie, w którym dostałam na początku tylko zdjęcie, a potem już fizycznie otrzymałam rodowód Gacka, no to już miałam namiary na hodowlę i rzeczywiście skontaktowałam się z hodowczynią. I powiem szczerze, że reakcja dla mnie była bardzo miła, bardzo sympatyczna, ponieważ pani się szalenie ucieszyła, że kot jest u mnie, że jest bezpieczny i powiedziała mi, że jest to dla niej fantastyczna wiadomość, bo jakby w momencie, kiedy ja do niej napisałam z prośbą o kontakt w sprawie Gacka, to ona w pierwszym momencie, w pierwszym odruchu pomyślała, że ja będę od niej wymagała, żeby ona tego kota zabrała. Że na przykład ja go przejęłam tylko na chwilę i że będę chciała, żeby ona temu kotu znalazła jakieś inne, nowe miejsce. I jakby ona się do tego poczuwała, czyli jak nie odcięła się od odpowiedzialności za zwierzę, które sprzedała 3 lata wcześniej, tak? Tylko była gotowa w razie czego kombinować, jak temu kotu pomóc, skoro no taka jego sytuacja się, że tak powiem, potoczyła, tak jego sytuacja się potoczyła i no znalazł się w warunkach trudnych i na pewno niespodziewanych. Ale to jakby nie było podejście pod tytułem, dobra, nie obchodzi mnie to, wszystko mi jedno, co się z tym zwierzakiem stanie, tylko wręcz przeciwnie, pani też zapytała, czy nie jest potrzebna jakaś pomoc, czy wszystko jest w porządku i dalej jesteśmy w kontakcie. Zresztą nawiązałyśmy już kontakt z wymianą zdjęć. Ona mi przysłała zdjęcia Gacka, jak był malutki. Ja jej odesłałam zdjęcia, jak on się ma teraz. Także no, to jest też fajne, jeżeli ma się wsparcie w takiej osobie. A ta osoba też wie, co się dzieje z no jej, nie jej, ale gdzieś tam odchowanym przez nią zwierzakiem.
I to jest coraz częstsze u hodowców, że chcą mieć na bieżąco kontakt. Zresztą media społecznościowe bardzo to ułatwiają i osoby, opiekunowie tych zwierząt, które pochodzą z hodowli, po prostu utrzymują kontakt z hodowcami, którzy chcą wiedzieć, jak te szczeniaki, a potem dorosłe psy się mają, co się z nimi dzieje, prawda?
Tak, i to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bo jeżeli na przykład ze zwierzakiem zaczynają się jakieś problemy zdrowotne i na przykład zwrócimy się z tym do hodowcy i powiemy, że no dzieje się to i to, to jest szansa, że on od razu będzie w stanie nam coś podpowiedzieć, bo jeśli na przykład w tym miocie też się zdarzyły podobne komplikacje u innego zwierzaka, to być może hodowca już będzie wiedział, jak to się potoczyło w tamtym przypadku, więc może na przykład skrócić nam czas poszukiwania odpowiedzi odpowiedzi na to, co się dzieje. Także ja uważam, że kontakt z hodowcą to jest bardzo ważna rzecz i należy go utrzymywać, bo no jeżeli tego nie ma, to jakby tracimy wsparcie od taką pomoc od osoby, która powinna o naszym zwierzaku, może nawet nie konkretnie o nim, ale o samej rasie czy o linii genetycznej, powinna wiedzieć najwięcej. A jeżeli trafiamy na sytuację, kiedy my chcemy na przykład utrzymywać ten kontakt z hodowcą, a hodowca się odcina, no to przepraszam bardzo, ale dla mnie to nie jest hodowca, tylko to jest pomyłka.
Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk przygotowała dla Państwa takie mini podcasty, mogę tak chyba powiedzieć. To są przecudownej urody nagrania, tak jak właśnie Gacek, i będziemy sobie w czasie naszej rozmowy z małymi przerwami słuchać tych nagrań. Może teraz posłuchajmy porannych przysmaczków.
Gacku? Dzień dobry. Co powiesz? Chodź. Taka historia. Cześć, kocie. Prr, prr. Gacek gaduło. Ła? Prr. Co byś chciał? Co ja wam? Mam przysmaczki? Chcesz przysmaczka? Chcesz przysmaczka? Na pewno? Proszę bardzo.
A co on takiego dostał, pani Małgorzato?
Liofilizowane mięso z kaczki. Takie kosteczki czystego mięsa z kaczki, które ostatnio w naszym domu cieszą się ogromnym powodzeniem, ale jedna rzecz to jest sam przysmak, bo on jest fajny i składowo i powoduje, że kot trochę się musi zaangażować w jego rozgryzienie, co akurat u Gacka jest istotne, gdyż jest to jedyny kot w moim domu, który posiada zęby, więc dobrze by było, żeby tych zębów używał, ale tam też był taki dźwięk, w trakcie tego nagrania, taki dźwięk potrząsanej puszki. To jest właśnie taka malutka puszeczka, w której ja trzymam te przysmaki i mogę zdradzić taki sekret, że to jest mój sygnał przywoływania kotów i skupiania uwagi, ponieważ ta puszka i dźwięk tych grzechoczących w środku przysmaków to jest coś takiego, co zdecydowanie motywuje koty do tego, żeby pojawić się w kuchni i jest bardzo przydatne, kiedy na przykład szuka się jakiegoś zwierzaka i nie można go namierzyć, wtedy bierze się magiczną puszkę, potrząsa się i nagle kot się materializuje w oczekiwaniu na przysmak. Także uczymy się z Gackiem również tego sygnału i muszę przyznać, że bardzo dobrze mu ta nauka idzie, co zresztą też jest jedną z cech sfinksów jako rasy. One są niesamowicie bystre, niezwykle kontaktowe i bardzo szybko się uczą. Niestety nie zawsze tego, czego byśmy chcieli, ale uczyć się uczą naprawdę w tempie światła.
A dlaczego sfinks nie ma włosów?
To jest w ogóle ciekawa historia i generalnie chodzi tutaj o rodzaj mutacji genetycznej, ale mnie się szalenie podoba legenda, która się z tym wiąże, ponieważ sfinksy tak naprawdę pojawiały się od czasu do czasu w historii życia z kotami, no od bardzo dawna. Takie chyba najstarsze przekazy, które mamy o bezwłosych kotach, pochodzą jeszcze od Azteków. I to jest po prostu taka mutacja, która raz na ileś miotów występuje, rodzą się bezwłosy kocięta, ale legenda, która na tej podstawie jakby się gdzieś tam zapisała w historii, jest taka, że sfinks tak bardzo kochał człowieka, że oddał mu swoje futro, żeby chronić go przed zimnem. I rzeczywiście coś w tym jest, że to są koty tak niezwykle zżyte z ludźmi, że to aż chwilami jest niemożliwe i trudno w to uwierzyć. Natomiast tak naprawdę chodzi po prostu o tą mutację, która powstała de facto samoczynnie, ale została podtrzymana z hodowli, czyli w momencie, w którym okazało się, że są zwierzęta, które dają właśnie takie bezwłose potomstwo, to były one już sztucznie rozmnażane, w sensie takim, że celowo zwiększano tą pulę miotów, które się rodziły z takiego połączenia. Co prawda, bo mamy dwie rasy sfinksa. Mamy sfinksa duńskiego i sfinksa kanadyjskiego. Gacek jest sfinksem kanadyjskim. Jest taki trochę drobniejszy w budowie, w sensie może inaczej, nie drobniejszy, bo wagę te koty mają zbliżoną, ale jest smuklejszy, o, tak bym to ujęła. Ma trochę bardziej trójkątną głowę, troszkę też bardziej takie rozciągnięte uszy. I akurat hodowla sfinksów kanadyjskich no, miała trudne początki, bo tam było wiele niepowodzeń, nie udawało się tych miotów utrzymać przy życiu. Dosyć długo to trwało, zanim tą rasę udało się ustabilizować, ale faktycznie no, jest zapisana, że tak powiem, w wszystkich dokumentach, jeśli chodzi o jakby prawowitość pochodzenia. Na początkowym etapie próbowano też krzyżówek tych kotów sfinksów, żeby troszkę poszerzyć pulę genetyczną z Devon Rexami, które też mają takie charakterystyczne trójkątne głowy, duże oczy, też mają duże uszy i dosyć taką zredukowaną okrywę włosową, ale okazało się, że te krzyżówki pomiędzy sfinksem kanadyjskim a Devon Rexem zaczęły przynosić niefajne powikłania zdrowotne i zrezygnowano z tego. Natomiast z czasem ta pula genetyczna sfinksa kanadyjskiego się zdecydowanie poszerzyła i w tej chwili są to koty, które są już traktowane jako po prostu samodzielnie funkcjonująca rasa. Nie ma konieczności robienia tak zwanych wlewek, czyli właśnie dodatków puli genetycznej kotów innych ras. I no tak są hodowane, tak są podtrzymywane. I faktycznie no, coraz większą popularność zyskują na świecie właśnie przez tą taką swoją trochę kosmiczną urodę, trochę taką nietoperzowatość. I sfinksie dla mnie jest o tyle jakby fajna ta rzecz, że one nie powstały tak totalnie sztucznie na zasadzie krzyżujmy ze sobą różne zwierzęta i zobaczmy, co z tego wyniknie, tylko to jest jakby podtrzymanie czegoś, co no, de facto pojawiło się po prostu w naturze. Natomiast widzę po różnych profilach, po różnych portalach, po mediach społecznościowych, że no, też nie do końca idzie to wszystko w dobrą stronę. Pojawiły się na przykład w ostatnich latach tak zwane sfinksy manczkiny. To są dalej bezwłose koty, ale na skróconych łapach. Zostały jakby tak genetycznie poprowadzone te linie, że zaczęły się rodzić sfinksy, które mają łapy jak jamniki. I dla mnie to jest potworne i straszliwie bolesne, ponieważ sfinks to jest kot, który jest, to jest żywe srebro. On skacze, biega, on jest wszędzie. Gacek jak wszedł do naszego domu, to pierwsza rzecz, którą zrobił, obleciał wszystkie możliwe półki, szafy, po prostu on się odbija jak piłeczka ping-pongowa. To jest kot, który blat na wysokości 1,10 m pokonuje po prostu z miejsca, wyskakując w górę. I nie rozumiem, nie pojmuję tego, jak można takiemu kotu, z takim usposobieniem, z takim charakterem zabrać łapy. To jest po prostu, to jest bestialstwo. Więc no też właśnie, jeżeli zajmujemy się hodowlą, zajmujmy się nią mądrze, dobrze, z zachowaniem tych potrzeb, które właśnie te koty prezentują, bo inaczej to po prostu nie ma sensu.
Do naszej rozmowy za moment wrócimy, jeszcze tylko na zakończenie, bo pani mówi o tym, że to żywe srebro, że on się tak, no, jest bardzo ruchliwym kotem, bo pewnie mu zimno, po prostu się musi ruszać.
To, że mu zimno, to jest jakby inna kwestia i właśnie jedną z pierwszych rad, jakie dostałam od mojej przyjaciółki, która pracuje z kotami rasowymi, to była rada, która brzmiała: nie kup mu od razu wszystkich ubranek w internecie, tylko jednak się powstrzymaj, ale on po prostu jest niezwykle żywiołowy. Ja wczoraj utknęłam w swoim przedpokoju. Po prostu stałam w tym przedpokoju i bałam się ruszyć, ponieważ Gacek biegał przez mieszkanie prawo, lewo i ja się bałam, że jak zrobię krok, to się po prostu zderzymy, bo on nie zdąży wyhamować. Także musiałam chwilę poczekać, kot się wybiegał, mogłam iść dalej.